Szczęść Boże, kochani, bardzo, bardzo dziękujemy, bardzo cieszymy się, że tu jesteśmy. Jesteśmy bez dzieci, więc w ogóle czujemy się jak na randce. Gościmy do 19.
Tak jest. Czyli jedno z nami jest, reprezentant Gucio jest z nami, znaczy jest na spacerze z super ciocią, więc...
Tak, liczymy, że i ciocia, i Gucio da radę.
Także wrócą szczęśliwie.
Tak, jak szczęśliwe małżeństwo. Kochani, na początek się pomodlimy, jak możemy poprosić o powstanie, co byśmy tutaj z Konradem głupot nie mówili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli jesteś ze swoim współmałżonkiem, to proszę złapać się za rękę teraz.
Swojego współmałżonka.
Tak, swojego, swojego. Jeśli nie, to...
Ciemno, można się pomylić.
Tak. Jeśli nie, to tak też duchowo można otoczyć swojego współmałżonka modlitwą. Dobrze, buziaczek, żeby zobaczyć, czy w ogóle w świdnicy małżeństwa potrafią się obdarować pocałunkiem. No dobrze, dobrze. Na koniec będzie lepiej.
Nie powiedziałam, że swojego współmałżonka. Mam nadzieję, że nie doszło do pomyłki.
Dobrze. Panie Jezu, oddajemy Ci ten czas. Ja Cię proszę, Duchu Święty, żebyś przyszedł z radością do naszych serc, żeby to spotkanie było pełne radości, nadziei, miłości. Tam, gdzie my nie domagamy, żebyś Ty przychodził ze swoim światłem. I Ciebie, Maryjo, jako opiekunko naszych rodzin, prosimy, otaczaj nas płaszczem swojej miłości. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Super, kochani. Bardzo dziękujemy. Dobrze, parę słów o nas. My jesteśmy tak, takimi praktykami miłości. Tak, Kondziu?
Tak, staramy się. Tak, w ogóle dużo już tutaj powiedzieli o nas. Nie wiem, skąd macie takie informacje, ale większość się zgadza, więc tak. To co najważniejsze.
Kondziu, nie szczęśliwy jesteś w tym małżeństwie?
No jestem. Co miałbym teraz powiedzieć? No.
Tak, dobrze. Tak, pewne rzeczy na cele konferencyjne mamy ustalone.
Tak.
Dobrze.
To prawda, jesteśmy świeżo upieczonymi małżonkami z 9-letnim stażem.
Ostatnio świętowaliśmy z całą gromadą naszych dzieci. Super romantyzm, wiecie, tak, fajnie.
Trzy dni temu obchodziliśmy rocznicę. Jesteśmy rodzicami czwóreczki dzieci.
Zgadza się.
Większość, czyli trójeczka, jest u babci, więc to jest super dla nich czas. Bajki w opór, słodycze w opór. Już nas...
Mają takie pewne swoje, mamo, bo nie chcę ci mówić, ale babcia ma magiczną szufladę. Ja mówię, co w niej jest? Słodycze. Więc tak.
Tak, już nam nasz tadzio zapowiedział, że nie wraca, więc zobaczymy.
Jadę do babci i nie wrócę. Ja mówię, no to papa.
Tak, więc nasz najstarszy synek Józio, nasz bohater. Też króciutko właśnie będziemy się dzielić tą historią naszego synka. Później jest nasza księżniczka Terenia, która kocha wszystko, co się świeci i co jest różowe.
Modli się o męża, żeby kupował jej brokatowe spinki. Są priorytety.
Tak jest. Później jest nasz największy łobuziak tadzio. Ale jest też najsłodszy, więc wszystko mu wybaczamy. I na koniec jest Gucio, nasz najmłodszy, który jest właśnie z nami. No on właśnie niestety nie może jechać jeszcze do babci, bo razem z mamą musi być w pakiecie.
Ale czekamy już na ten moment.
Wszędzie z nami jeździ i wszędzie z nami głosi. Dobrze, temat dzisiejszego spotkania naszego, tutaj wystąpienia, szczęśliwe małżeństwo, które zaufało Panu. Będziemy dzielić się naszym świadectwem, też troszeczkę będziemy dzielić się tym, czego słyszymy, czego doświadczamy w relacji z innymi małżeństwami. My od wielu lat już właśnie posługujemy Fundacji Sterna Miłość, ale też idziemy w kierunku terapeutycznym.
Tak, ja już mam swoje pary, jestem terapeutą pary. Ja czasem czuję się, że pracuję w takiej ukrytej prawdzie, nie? Nigdy nie wiem, co mnie tam spotka w tym gabinecie.
Tak, moja żona się miała teraz czas, że mogła się wykształcić, teraz ja będę się kształcić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale oddajemy to właśnie Panu Bogu. Ale właśnie to, co dzisiaj będziemy chcieli Wam przekazać, to właśnie przede wszystkim o Bożej miłości. I chcemy, żeby to jak najbardziej było, jak największy akcent był na to położony. Więc zaczniemy od cytatu z Pisma Świętego. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał. To jest właśnie niesamowite, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli radośni. Pan Bóg chce, żeby nasze małżeństwo było cudowne, żebyśmy się zbawili, niekoniecznie przez cierpienie, żebyśmy jakoś się umęczyli, jakąś drogę krzyżową przeżywali w naszym małżeństwie, ale żebyśmy byli tu już na ziemi szczęśliwi. I chce, żebyśmy się radowali, ale właśnie w Panu. Żebyśmy nie zapominali w tej radości, że Pan Bóg ma być obecny w naszym małżeństwie. Żebyśmy się nie bali mówić Mu o swoich pragnieniach, o tym, co chcemy, czego potrzebujemy. To też właśnie tutaj przed chwilą pani Małgosia też mocno o tym mówiła. I żebyśmy powierzali mu swoją drogę, powierzali mu swoje małżeństwo. My jesteśmy 9 lat po ślubie. Nie wiem, czy to dużo, czy to niedużo. Ciągnie się niesamowicie.
Dużo, dużo.
Żartuję oczywiście.
Tak. Kończy mówi o cierpieniu, słuchajcie, a jak poszłam z nim na kurs przedmałżeński, wiecie, my we wspólnocie i tam było, zapisz definicję miłości, no to wiecie, tam się rozpisuje, coś z Jana Pawła II, patrzę, co pisze mój narzeczony, a akurat cierpienie to ból, powiedział...
Małżeństwo to
ból, powiedział zajączek przytulając się do Jerzy. Ja myślę, matko, z kim ja jestem w ogóle na tym kursie? No więc tutaj Kądziuś tak mówi, nie przez cierpienie, nie przez cierpienie. Tak. Ale teraz jesteś szczęśliwy, tak?
No teraz, no teraz, no. Teraz muszę być szczęśliwy.
Teraz muszę, muszę. Dokładnie.
Tak, jakby nie bójmy się właśnie zapraszać Pana Boga do swojego małżeństwa, do swojego życia, no bo po tych 9 latach małżeństwa widzimy, że w wielu rzeczach byśmy nie udźwignęli. I tej samej, tej przysięgi byśmy nie udźwignęli, którą składaliśmy na początku naszego małżeństwa. I też ja osobiście też bym nie potrafił kochać swojej żony. Nie wiem, czy wy tak macie. Ja często tak wstaję rano, patrzę na moją żonę.
Tak,
ty masz tak, moja żona tak ma. To jest taki akt strzelisty. Boże, proszę, pomóż mi kochać moją żonę dzisiaj, tak?
Jest... Czasem też ma skarbie, jak ty pięknie wyglądasz.
No to różne są wersje.
Tak. Różne dni.
Zależy, co potrzebuje.
Dokładnie.
Tak, ale nie bójmy się zaprosić Pana Boga do swojego małżeństwa i też nie bójmy mu się zaufać. Myślę, że każdy z nas, jak wchodzą w małżeństwo, miał pełną wizję. Jak to będzie pięknie, jak to będziemy po prostu mieszkać w pałacu. Jak będziemy po prostu chodzić na bankiety i będzie cudowny czas, będziemy jak w bajce żyć. Po czym jednak okazuje się, że troszeczkę inaczej, to znaczy, że jest gorzej. Nie. To znaczy, że to jest po Bożemu, a wydaje mi się, że to, co po Bożemu, to jest oczywiście lepiej.
Mm-hmm. I mamy takie doświadczenie też służąc właśnie małżonką, że naprawdę potrzebujemy zapraszać Pana Boga. Tak jak Kądziu mówi, że wstaje czasem i myśli, o, daj mi ją kochać, i ja też tak mam. Nie wiem, drogie panie, czy tak macie, że wstajecie i od razu denerwuje was wasz mąż. Macie tak czasem? Tak? A, każda siedzi przy mężu, powiedzieć czy nie, powiedzieć czy nie. Powiedzcie, że Grzybowska tak mówi. Nie, ale zobaczcie. I tego, czego też doświadczam też w gabinecie, że nam czasem brakuje takiego luzu. Powiedzieć skarbie, no nie wiem, co mi jest, coś mi jest, nie pytaj mnie o nic, odejdź dalej, daj śledzika, czekoladkę, nie wiem, co tam lubicie, nie? Ale żeby
był... Ale to skąd się to na przykład bierze? To jest niesamowite u kobiet. Na przykład właśnie moja żona wstaje rano i jest na mnie zdenerwowana po prostu. Po prostu chodzi, albo się nie odzywa, albo po prostu za dużo się odzywa. To też dla mnie jest trudne. I nagle później się okazuje...
Brawo, panowie, ja wiem.
Tak. Każdy bije brawo, ja mam to samo. Tak. A potem się okazuje, bo ty mi się śniłeś. I w tym śnie ty rozmawiałeś z jakąś tam kobietą. Mówię, skarbie, Boże, czy to był sen? Kto cię tam wie? Ja już tam swoje wiem, ja już dobrze tam ten... Krzywo się spojrzałeś w tym śnie. Więc to tak niesamowicie wygląda. Oczywiście to jest piękne, to trzeba zaakceptować, pokochać.
Tak, będziemy o tym mówić, że pewne rzeczy trzeba pokochać. I zobaczcie, kochani, Pan Bóg miał zamysł już dla małżeństwa. On stwarzając mężczyznę i kobietę, on wiedział, że my będziemy różni. On to zaplanował i on chce, żebyśmy z tych różnic, z tej naszej inności też się ubogacali wzajemnie. My mamy z Kądziczkiem zupełnie inne temperamenty, będziemy też o tym mówić, ale my zobaczyliśmy, że albo przekujemy to w siłę małżeństwa, albo będziemy naprawdę się całe życie męczyć. I mam takie pary, słuchajcie, w gabinecie, że przychodzą 30 lat, 25 lat, posiłek 40 i oni się kłócą, bo tych podstaw nie zauważyli. Że my możemy się katować tym, że jesteśmy inni, a my możemy się tym rozradować i ucieszyć. I zobaczcie, kogo na początku stwarza Pan Bóg? Mężczyznę czy kobietę? Mężczyznę.
Wiadomo.
I to jest takie bardzo męskie. Wiadomo. Tak. Słuchajcie, mężczyzna.
No właśnie to nie do końca tak wiadomo, bo zanim stworzył Pan Bóg kobietę, to ciężko powiedzieć, że to jest mężczyzna. Dopiero jakby to był człowiek. Dopiero to kobieta jakby nadaje wartość, że to jest mężczyzna. Że nagle okazuje się, że jest ktoś inny.
Ale
to jest właśnie piękne. To jest właśnie...
Kądziu wie, co powiedzieć.
I to jest właśnie piękne, właśnie, że to kobieta nadaje wartość mężczyźnie, ale no to jest prawda, że my jako ten człowiek, jako mężczyzna jesteśmy stworzeni jako pierwsi, tak. I żyjemy w tym raju.
Tak, żyjecie w tym raju i Kądziuś mówi, jaki to był super czas, Iśka, on tam miał jelonki, miał teściowej.
Zobaczcie, jak to jest niesamowite, jak to jest bardzo takie właśnie kobiece, że przyjeżdżam z żoną mówić konferencję, a moja żona, mój Kądziuś mówi. mogę tutaj stać obok i mówić, mój koń gdzieś tam, mój koń gdzieś tam. To
no ja tak kocham tego mojego kondziusia. I słuchajcie, i on mówi, że ten właśnie mężczyzna, ten Adam, on był taki szczęśliwy, że on tam nie musiał za bardzo z nikim rozmawiać. Nie wiem, czy on tam sobie z tymi zwierzaczkami nie gadał trochę.
On na pewno miał taką potrzebę, wiesz, że musiał po prostu rozmawiać, wypowiadać to się.
Dobrze, dobrze.
Nagle Pan Bóg zobaczył, że on nie ma z kim porozmawiać, więc no. Tutaj coś tutaj.
Tak. I zobaczcie, tak. I zobaczcie, kochani, co się dzieje. Stwarza tą kobietę i co robi Adam? Wow! Nie mogę w to uwierzyć.
Dokładnie tak to wyglądało. To... Ten pokaz emocji, tak?
To jest... pięknie mogę sobie mówić o tych emocjach. No właśnie, my chcemy kobiety, żeby on czasem tak założył jakąś sukienkę i on powiedział, wow, nie mogę w to uwierzyć. Nie, oni tak raczej tak nie robią. Najczęściej moja koleżanka powie, wow, Iśka, 2 centymetry obcięłaś włosy, szał. No, bo mężczyzna raczej nie. Ostatni szybko taki przykład mogę?
Moja.
Słuchajcie, jak nam nie...
Zgadzam się, pozwalam ci.
Jak nam nie wyjdzie głoszenie, to będziemy robili kato stand-upy. Ale co wam chcę powiedzieć, że... Przyjdziecie? Dobrze. Słuchajcie, my prosiliśmy Ducha Świętego o radość, ale to przekracza nasze możliwości. Nie, ale co wam chcę powiedzieć... Tak, ale co wam chcę powiedzieć, jacy właśnie mężczyźni są niesamowici. Moja koleżanka wraca od kosmetyczki, a jej mąż, oj skarbie, wow, te brwi, a ona... Hybrydę robiłam, tak? Więc to tak czasem właśnie jest.
Chciał na dobrze, chłop.
Chciał na dobrze, chłop.
Postarał się, wiedział, że ma zareagować. Nie trafił. No.
Wyszło jak zawsze. Ale zobaczcie, i Pan Bóg wpisuje tą inność. I my tą inność dobrze, żebyśmy pokochali. Że my często się drażnimy, kłócimy się, właśnie, bo my, zobaczcie, kobiety, jesteśmy w tych relacjach, tak? My kochamy relacje. Ja nie chcę tu uogólniać, bo może to być różnie, ale najczęściej się zdarza, że kobieta żyje w relacji, że my tak sobie lubimy pogadać. Mój mąż to tak wszystko mówi, Iśka, wy to tak lubicie sobie tak popitolić, nic konkretnego i tak, wiesz, gadasz. Ja tak coś do niego mówię, no kądziuś, coś tam. On mówi, Iśka, zero konkretów. Ja nie widzę, żeby ta rozmowa się...
Ja naprawdę uwielbiam Pana Boga za wszystkie przyjaciółki mojej żony. Bo tylko 10% tego, co moja żona wypowiada, trafia do mnie. Resztę to się rozdziela idealnie po te wszystkie. Te najważniejsze informacje, jaki kolor piżamki, jak to moja żona ustala z koleżankami, do mnie przychodzi tylko cena, tak, kupujemy. To jest dla mnie najważniejsze. Pozostałe informacje są już przegadane.
Dokładnie.
Zobaczcie, i to jest właśnie piękne, że kobieta została stworzona w relacji. I to jest właśnie, to pokazuje już od samego stworzenia, początku stworzenia świata i człowieka, to jest tak, że kobiety już jest w relacji. My tej relacji musimy się nauczyć. No właśnie, my nie mieliśmy potrzeby gadania do jelonka i do innych stworzeń bożych. Dopiero nagle pojawia się kobieta i ona ciągle coś do nas mówi, bo ona już jest w tej relacji. A my tak, okej, dobra, mówi, to może coś odpowiem. I my musimy się tego nauczyć. I to nie jest bardzo, to w ogóle nie jest proste. To nie jest, nie wiem, jak to określić. I to wchodzimy właśnie w małżeństwo i mamy pewne wyobrażenie małżeństwa. Nagle okazuje się, że no nie, no on nie myśli jak ja, on nie mówi jak ja, on nie robi jak ja. O co chodzi, tak? O co kaman? To właśnie pokazuje, że my powinniśmy zawalczyć o tą naszą relację, o tą naszą komunikację, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy zdali sobie sprawę, że przed ślubem wielu rzeczy nie uda nam się wypracować, że dopiero to w małżeństwie jest taki czas na to, żeby się jak najlepiej poznać i jakby najlepiej też wypracować pewne sytuacje i rzeczy.
Tak, i zobaczcie, każda relacja wymaga komunikacji. Nie zbudujesz z kimś relacji, nie zbudujemy relacji z Panem Bogiem, jeśli ja nie będę się modlić. Ja nie zbuduję relacji z moim współmałżonkiem, jeśli nie będziemy rozmawiać. Tak, nie zbuduję relacji z moimi dziećmi. Jeśli ja ciągle będę wozić je tylko na zajęcia, a ja nie będę wiedzieć, co się u mojego dziecka dzieje, co ono lubi, nie będziemy ze sobą rozmawiać. Dlatego ta rozmowa jest istotą w budowaniu relacji. Będziesz szczęśliwy, jeśli będziemy się wzajemnie mogli porozumieć i będziemy mogli się usłyszeć. Bo my możemy do siebie dużo mówić, ale my w tej mowie możemy się zupełnie nie usłyszeć. Bardzo często też tak jest. I zobaczcie, kochani, ja będę mówiła z perspektywy kobiety, bo my kobiety też mamy swoje za uszami. Ja nieustannie się nawracam, jak mi idzie.
Tak, z naciskiem nieustannie.
Z naciskiem na nieustannie, tak.
Słuchajcie, tak jak nawracajcie się, tak to było mówione.
Tak, tak, nieustannie się nawracam, ale mam też swoje i wiem, że muszę nad tym pracować. Wiecie, ja dużo mówię, więc mogłam tego kądziusia zagadać. I na przykład na początku naszego małżeństwa musieliśmy nauczyć się dobrze kłócić. Wiecie, u mnie na przykład w rodzinie jest taka włoska rodzina. Każdy na każdego, coś tam sobie, wiecie, powrzucamy, no i super. I ja jestem taka małpka, kądzik, no to już mi wybacz, no przestań, co ty, mordo, no nie denerwuj się, nie? A kądzik, on musi to przemyśleć. On teraz idzie umyć samochód na mail. On nie będzie ze mną rozmawiał. Ja sobie myślę, człowieku, o co ci chodzi, nie?
To też trochę właśnie wynika z naszych domów rodzinnych, bo to też jest ważne. Mam nadzieję, że wszystko uda nam się powiedzieć, to co tak. Chcemy powiedzieć, skarbie. Ale jakby...
Przeciągniemy.
Trochę to wynika z naszych temperamentów, ale też właśnie wynika z naszego doświadczenia, z historii życia, że u mojej kochanej żony w domu wszyscy na siebie krzyczeli, u mnie w moim domu rodzinnym wszyscy milczeli. Kiedy rodzice milczeli, się do siebie nie odzywał, my wiedzieliśmy, że jest jakaś kosa wisi w powietrzu, my musimy jako dzieci uważać. I jak rodzice rozwiązywali problem? Oni są nie rozmawiali, po pewnym momencie, po jakimś czasie, po dniu, trzech, czterech, trzeba było coś załatwić, coś trzeba było ustalić i nagle oni wchodzili w taką normalność, to nazwijmy to normalnością. Ja nigdy nie widziałem, że rodzice sobie wybaczają, że sobie przepraszają. Mnie rodzice świetnie nauczyli się kłócić, w sensie nie odzywać się do swojego współmałżonka, ale żeby przyznać się do błędu, żeby właśnie coś konstruktywnego powiedzieć, że ta kłótnia nas przemieni, tego już musieliśmy się nauczyć w małżeństwie. I to też był cały czas, myślę, że tego się uczymy.
Proces. Teraz już jest lepiej.
Jest lepiej. No jest światełko w tunelu, tak? Trzeba powiedzieć.
Nie jesteśmy, ja milczę.
Nie jesteśmy idealni, ale nie jesteśmy też beznadziejni.
I oni mi nie wierzą. No.
Nie wiem, dlaczego skarbię.
Nie możecie w to uwierzyć. Dobrze.
I my musimy właśnie, jakby wchodząc w to małżeństwo, musieliśmy się nauczyć kłócić. Musieliśmy nauczyć się też rozmawiać. Też nauczyć się wypowiadać nasze potrzeby. Też rozróżnić to od naszych takich właśnie zachcianek, a takich potrzeb, coś co nie. Dobra, ja miałem taki coś w sobie, że miałem taki maskę tego cierpiętnika. Że nie, ja nie powiem, ja będę milczał, trudno, będę nieszczęśliwy, ale ważne, żeby mojej żonie było dobrze. Ja
teraz się to zmieniło. To
ja teraz wszystko mówię. No od razu mówię moje potrzeby, wszystkie moje potrzeby.
Skarbie, fajny ten zegarek. Niedługo moja rodzina. Więc ja już wiem, co robić.
To tak.
Dobrze.
I to też właśnie musieliśmy się tego nauczyć, że ja musiałem się tego nauczyć, tak, że to jak ja nie powiem, to znaczy, że ja wezmę wszystko na siebie, bo prędzej czy później to ze mnie wyjdzie. Jak ja będę przez pół roku udawał, że nic się nie stało albo czegoś nie potrzebuję, przez rok, przez pięć, to w końcu to będzie tak się we mnie gromadziło, że w końcu wybuchnę. Nagle mój współmałżony mówi, okazać się, ale o co ci chodzi? Zawsze ci to pasowało, zawsze było okej, okay, nic się nie odzywałeś. Było dobrze i nagle teraz jakiś jest problem. I to też my, jako mężczyzna, też musiałem się nauczyć wypowiadać to, co potrzebuję. Też moja żona bardzo lubiła tak, wiecie, od razu mnie szturchać takim patyczkiem, że widzisz, że coś mi jest. Co ci jest? No powiedz. Mówię, skarbie, potrzebuję czasu. Okej, okay, to co powiesz mi, to powiesz mi, co, nie, bo ja się martwię, wiesz, ja mówię, skarbeczku, ale ja potrzebuję chwilkę, żeby to przemyśleć. Okej, dobrze, to co, przyjdź, za minutkę przyjdę, to wystarczy dla ciebie. To też dla mnie było takie, wiecie, denerwujące, że jeszcze, nie, no to ja się nie będę odzywał, co ona mi tu naskakuje na mnie, tutaj, o ty, idę do jaskini, zamykam się i koniec, tak? My też musieliśmy się tego nauczyć.
Ja tam w tej jaskini chciałam ognisko mu napalić, żeby było
ciepło. Firaneczki powiesić.
Jakąś kanapkę podłożyć, bo pewnie już jesteś głodna od tego myślenia, co ci jest. I tutaj i tutaj właśnie taki fajny przykład, żeby mówić, tak, żeby kobieta nie za dużo mówiła albo nie widziała więcej, tak? Że Marek, słyszałam, że się ożeniłeś, tak, szczęśliwy jesteś. Sara mówi, że tak. Żeby to tak u nas nie było, kochani. I też my jako kobiety jakby w tej komunikacji też popełniamy pewne błędy. Ja widzę to, obserwuję to też na sobie, możecie się też z tym utożsamić, bądź nie, nie wiem, drogie panie, ale warto o tym powiedzieć, żeby to też służyło naszemu małżeństwu. Pierwsze to właśnie to są nasze pewne takie oczekiwania. Że ja mam pewne oczekiwanie w stosunku do mojego męża, ale ja mu o tym nie powiem. Nie? Taki przykład bardzo, bardzo myślę, że znany, ale on fajnie to obrazuje. Jak byliśmy z Konradem właśnie w narzeczeństwie, idziemy sobie, sprzedaje pani kwiatuszki, a o choince też powiemy. Słyszeliście nasz przykład o choince? A, powiemy wam, bo idą święta. Słuchajcie.
Szykujcie się.
Tak. I słuchajcie, idziemy sobie i ta pani sprzedaje te kwiatki. I co ja sobie myślę? On mi zaraz je kupi. W ogóle kleknie na środku tej marszałkowskiej. Powie, że mnie kocha i w ogóle. Idziemy. Dyn. Kądziuś kupił kwiatki czy nie?
Nie.
Nie kupił kwiatków. I co ja robię?
Jak na to wpadliście? Nie wiem.
I co ja robię? Foch, tajfun, broda. Isia, co ci jest? Nic mi nie jest. No przecież widzę, że coś ci jest, nic mi nie jest. I wiecie, on tak to ciągnie 20 minut.
Może ja tylko zobrazuję to na przykładzie? Kontynuuj, żona.
Tak. I słuchajcie, no i ja i w końcu myślę, dobra. Ja mówię, stała tam ta kobieta z tymi kwiatkami, myślałam, że mi kupisz. No to chodź, to ci kupię. Teraz to ja już nie chcę. I wiecie... Tak, i to jest bardzo znamienne. Ja zauważyłam, że mnie to męczy, kiedy ja nie mówię o swoich potrzebach, tak? Że skarbie, dla mnie coś jest ważne. I wiecie, ja od 10 lat mam takie same włosy. Obcinam je dosłownie 10 centymetrów.
Nie, jak... 10 to dużo.
A, no to. Dobra.
10 to bym zauważył.
Kochana.
Milimetrów.
Podcinam końcówki. W każdym bądź razie.
Zaraz wyjdzie, że nie zauważam 10 centymetrów, skoro 10 centymetrów to jest... Dobra. Do uszu, no, spokój, dziewczyna, no.
Dobra, nie zauważyłem, że przychodzę od tego fryzjera, to było meritum.
Okay,
w każdym razie. I co chcę powiedzieć, że idę od tego fryzjera i ja ciągle miałam nerwa. Wiecie, ja wchodzę do tego domu, a mój mąż nic. A sobie myślę, kurczę, nie. Ja mu powiem, Kądziuś, wychodzę do fryzjera, on coś zrobi z moimi włosami, ja przyjdę, ja potrzebuję, żebyś ty... No, nie musisz tak. Ważne, żebyś powiedział, skarby, coś się zmieniło, wiesz. Ja mówię, to bardzo cię o to proszę, to jest dla mnie ważne, żebyś mi to powiedział. No i słuchajcie, przychodzę do domu i u nas jest taki ganeczek, więc mnie jeszcze nie widać, a tam, wiecie, wszyscy grają w grę, wszystkie dzieci łącznie z kącikiem, a moje dzieci, mamo, super wyglądasz, ekstra fryzura, w ogóle wow, szał. Ja mówię, nie było fryzjera. Oczywiście żartuję. Mój mąż przygotował nie tylko siebie, ale wszystkie nasze dzieci.
Chcę, żeby chłopakom już było łatwiej w życiu, to jest ważne.
Ja czasem się ubieram, no i coś zakładam i teraz mierzę się ze swoim ciałem. Wiecie, ja cały czas mówię, że jestem w połogu, więc zaraz zleci mi ten filecik. No i coś nakładam i ja mówię, no i jak Józek? A Józek szału nie ma, akurat nie tędy droga, synu, nie tędy droga. Zakładam wyszczuplające rajdy, a Józek, super mamo, tak, możesz tak jechać. Więc to jest ważne, uczymy się, prawda, na przykładzie, ale zobaczcie, i przez te oczekiwania czasem przychodzą pary i są umęczone, bo kobieta ma poczucie, on mnie nie rozumie, on mnie nie docenia. Ale czy wypowiedziałam to, że skarbie, to jest dla mnie ważne, żebyś był przy mnie, żebyś docenił to, że jestem w domu z tymi dzieciakami, że gotuję tego kotleta, tak? I kolejną ważną rzeczą, oprócz tego, że my sobie wyświetlamy, drogie panie, te filmy, to też mamy pewne oczekiwania wzajemnie w stosunku do siebie. Mamy pewne też wyobrażenia.
Myślę, że też oczekiwania dotyczą nas mężczyzn. My też mamy pewne oczekiwania co do naszego małżeństwa.
I też czas na choinkę.
Czas na choinkę.
Tak, to jest super. Jak nie słyszeliście...
Jeszcze wszystkich świętych nie było, ale możemy już wejść...
A Konak, weź ty nie mów o tej choince, bo wszędzie o niej mówisz, ale to jest super przykład.
No, to jest taki nasz klasyczny przykład odnośnie takich pewnych oczekiwań w małżeństwie, o to, jak tymi oczekiwaniami żyjemy. Chodzi o nasze pierwsze święta Bożego Narodzenia. Byliśmy świeżutko, właśnie w październiku mieliśmy ślub, więc świeżutko byliśmy po ślubie. Pierwsze nasze święta Bożego Narodzenia, to już gdzie spędzamy święta, mieliśmy ustalone przed ślubem. To już wiedzieliśmy,
u mojej mamusi.
Tak, że u teściowej w sensie.
Tak, u teściowej. Tak. Ale żeby nie było, Konrad kocha moją mamę, prawda? Powiedz
tak,
to.
Tak, nagrało się to, żeby to było. Mamo, kocham cię.
Mama bardzo kocha też kądziczka. Zawsze
my się kochamy z mamą.
Tak. I on przyjeżdża, a moja mama tak patrzy na niego, Boże, Konat, jaki ty jesteś zmęczony, ty tak o wszystko musisz zadbać. A Konat, mama, a ty taka ładna dzisiaj. On ma zawsze takie wstawki. Kiedyś gdzieś powiedział mojej mamie, mamo, ty tą sałatkę jarzynową to tak super robisz, więc moja mama teraz za każdym razem robi nam sałatkę jarzynową. Więc mój mąż jak patrzy na moją mamę, to już ma groszek w oczach. I mama tak kroi ją i wiecie, każdy na śniadanie coś sobie je, a moja mama, kącik, wiem, mamo, słodka żynowa. Każdy na tam obiad, mizeria, coś, a kącik, wiem, słodka żynowa. I pakuje nam ją jeszcze do domu, więc trzeba uważać.
Tak, więc już to, że święta, gdzie spędzamy, gdzieś, no ale wynajmowaliśmy malutkie mieszkanko, więc tak, żeby też było takie nasze pierwsze święta, więc choinka to jest bardzo ważna rzecz. Kto mówi pierwszy?
Tak, i każdy miał swoje oczekiwania. I wiecie, ja malutkie 30-metrowe mieszkanko, nieważne. Ja myślałam o takiej hojnie, wiecie, jak w Stanach, że Konat mi ją jeszcze w ogóle...
Sekwoja normalnie.
Tak, siekierką, wiecie, że siekierką ją wydziobijemy z lasu, że ja za czubek będę z nim niosła do naszego domu, że on po prostu tą choinę, że wszyscy sąsiedzi to zobaczą.
Last Christmas będzie gdzieś w tle leciało po prostu.
Tak, i Jingle Bell, no nie? Tak, i że kupimy najlepsze bombki, w ogóle wiecie, bo to są nasze pierwsze święta. Ja miałam takie wyobrażenie. Konrad, oni już ci biją brawo, ja nie rozumiem.
Oni się spodziewają. Ja, że jestem mężczyzną i do tego mężczyzną praktycznym, pomyślałem sobie, małe mieszkanko, to chodzi przede wszystkim o symbol. Więc pomyślałem sobie, moja żona wtedy jeszcze pracowała w szkole, więc jej nie było w domu, więc zrobię już mojej żonie niespodziankę. Więc pojechałem, kupiłem taką malutką choineczkę.
Nie, dziewczyny, choinunie. Nie, to nie była choinka.
Bo pełnoprawna choinka z igiełkami. No żeby, wiecie, no żeby nie było ronda w domu, że ja tutaj omijam tą choinkę. tylko na stoliczku, że postawimy tą choineczkę. I pojechałem wszystko do rodziców, po bombeczki, po lampeczki.
Wiecie to? Choinunia i bombeczki od mamusi. Masakra. Jest najgorzej.
Jak ty poznałaś, że to są bombeczki?
Skarbie, moja babcia takie wieszała, te ludki takie, daj spokój. Jeszcze długich cukierków brakowało i by była kaplica.
Nie, one sięgały do podłoża, bo to była taka choinka. No i wiecie, ja ją przystroiłem, przygasiłem światła, wiedziałem, że moja żona niedługo wróci. I ja też miałem wyobrażenie. Ona zobaczy tą choinkę. Zobaczy, jak się starałem. Światła przygaszone. Co to się będzie działo przy tej choince? Ja mówię, tu już tutaj wszystko, rozrobiłem miejsce, żeby było miejsce na podłodze, żebyśmy tutaj mogli spokojnie radować się tymi świętami. Po czym moja żona wraca.
Jak ja zobaczam tą choinę, nie? Bombki od mamusi, jak zapodałam pocha, tak się dwa dni odzywałam.
Dobrze, to dzięki Bogu, to było parę dni przed świętami, że zdążyliśmy się pogodzić, bo to...
I wyspowiadać. Tak, i mieliśmy inne oczekiwania. Ja się tak z nim pokłóciłam. Ja mówię, jak ty mogłeś, taka choinunia, wybrałeś sam, w ogóle nie. Nie. I zobaczcie, każdy z nas chciało na dobrze, ale my sobie tego nie powiedzieliśmy. I często jest w naszym życiu tak, że my chcemy na dobrze, że twój współmałżonek nie jest twoim wrogiem, ale że my w tej mowie nie potrafimy się usłyszeć, że my czegoś sobie nie powiemy, nie? I to jest istotą, żeby powiedzieć, co leży na dnie mojego serca, żeby moja komunikacja nie opierała się tylko na faktach. Często przychodzą do mnie pary, pani, bo my rozmawiamy tylko na temat faktów, tego, co trzeba załatwić, my w ogóle nie schodzimy do sfery uczuć. Żeby powiedzieć o tym, że jesteś dla mnie ważny, jesteś ważna, ważne jest to, co teraz przeżywasz, że bardzo to jest, myślę, istotne, szczególnie my mamy, jesteśmy w domu, często utrudzone, wiecie, z tymi dzieciakami, tak, to codzienne mamo, 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 tak, i żeby ten mężczyzna właśnie też to docenił, że ty go doceniasz, że skarbie, ty idziesz do pracy, tak ciężko pracujesz, spłacamy kredyty i tak dalej, wzajemne docenienie. A co ja mam tego chłopa doceniać, jak tam raz zostanie z dziećmi? Okej, ale to jest takie potrzebne, żebyśmy wzajemnie byli dla siebie tą miłością, że zobaczcie, tą miłość budujemy. Nie to, że raz do roku przyniesiemy sobie kwiaty, tylko takie drobne gesty miłości. Wiecie, czego to też zauważamy w małżeństwie, czego brakuje? Takiego luzu. Że my, wiecie, każda rozmowa to jest wywlekanie w ogóle jakichś tam rzeczy. Kiedy my ostatnio tak właśnie się pośmialiśmy? Byliśmy dla siebie. Czasem, wiecie, ja jestem mistrzynią diety. Zawsze się odchudzam. Ja się odchudzam zawsze do 12 w południe. Po południu jem wszystko łącznie z lodówki, z zamrażalnika z lodem, nie? I wiecie, i mój mąż mówi, Isiunia, naprawdę, ty skończysz karmić, ty sobie pójdziesz na te wszystkie diety, zjedz się do rozkobonu, skoślidzika, ty się na nas nie wyżywaj, nie? I potrzeba czasem takiego luzu, potrzeba czasem tego, żeby się uśmiechnąć. Ja mówię, Kądzik, jedziemy w długą trasę, czemu kupiłeś te czekoladowe ciastka? One na mnie patrzą. Dopóki do ciebie nie mówią, to je jedz. I wiecie... I ktoś mówi, Iśka, co to robicie takiego, że wy jesteście tacy wyluzowani? Wiecie co? To też jest to, że klękasz i prosisz Pana Boga o to, żeby dał ci taką przestrzeń. Wiecie, ja czasem przychodzą małżeństwa, mają po ludzku wszystko. Pięknie wyglądają domy, samochody i wisi siekiera. I pierwsze, co ich pytam, jesteście zmęczeni? Tak. Jesteśmy już zmęczeni takim życiem. Dziś zadaj sobie pytanie, jak mój dom wygląda. Czy ja jestem zmęczony moim małżeństwem? Czy ja potrzebuję wentylacji, potrzebuję radości, potrzebuję uśmiechu? Kiedy sobie posiedzieliśmy i pożartowaliśmy z siebie na kanapie? Czy ja umiem z siebie pożartować? Tak? Bo tak bardzo się kochamy. Ja w ogóle tak się śmieję z Kądzikiem, że ja lubię z nim czasem się tak odmurzyć, włączamy sobie jakiś tam kabarecik. Nie wszystko rozumiem, Kądzik mi tłumaczy. Także ja mówię, ja nie czajam, dobra Iśka, nieważne, przejdźmy dalej. Ale wiecie, że śmieszą nas te same rzeczy. Czy my w ogóle się lubimy? To, co też fajnie mogę się powiedzieć, czy my się przyjaźnimy ze sobą, nie? To jest ważne. Czy ja w moim małżonku mam przyjaciela?
No właśnie, miłość sobie ślubowaliśmy. Mieliśmy sobie ślubować, ale o przyjaźni nikt nie mówił, tak? Nikt nie wspominał. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie w takiej codzienności potrafili być dla siebie nawzajem, żebyśmy potrafili no, radować się z tego, że mam swojego współmałżonka. No nie, no jest jaki jest, no trudno, no już go nie zmienię. No,
my tak Polacy
taki
mamy.
Taki się trafił, no już to... I tak... Przypałętał się, chodził koło nogi i to go wzięłam do domu. Nie możemy z tego wyjść. Tak? To jest moje małżeństwo, to jest moja misja na całe życie. No ja mogę mówić, że nic się nie da zrobić i będę umęczonym mężem, umęczoną żoną, a ja mogę, dobra, zacząć coś zrobić i to, co najważniejsze, ja zaczynam od siebie, nie od mojej żony. Bo ja oczywiście wiem, co moja żona powinna poprawić. Ja
mam całą listę.
Kolejną godzinę będziemy robić konferencję o tego, co moja żona powinna poprawić. Ja, no ewentualnie jedną rzecz, żeby jej nie było przykro. ale to jest właśnie, że ja zacznę zmieniać siebie i wtedy zacznie się zmieniać mój współmałżonek. Że ja robię to nie dlatego, bo ja oczekuję, że mój współmałżonek też to robi. Nie, robię to po prostu. Bo ja chcę być dobrym dla swojego współmałżonka, chcę być dobry dla mojej żony.
I ilekroć, wiecie, czasem w takim zmęczeniu, wiecie, że ja tak myślę sobie, jak on przyjdzie z tego domu, to mu wrzucę te wszystkie dzieci i po prostu oczami wyobraźni wychodzę, nie? I tak mu powiem w ogóle, że jestem utrudzona, nieszczęśliwa, zawiedziona i w ogóle bez sensu wszystko, nie? I wchodzi ten kądziuś i myślę, dobra, tam mu tego kotleta, siadam, zaczynam rozmawiać, on, co Isia, chciałabyś się rozerwać w Biedronce? Ja mówię, no, no to lepiej. Wiecie, ja widzę, że wszystkie mamy mnie rozumieją. Wiecie, to jest takie niesamowite, jak uśpimy wszystkie dzieci. Mamy czwórkę i mamy, wiecie, między Tadziem a Guciem jest jeszcze mała różnica, więc te dzieci są małe, więc nieustannie się budzą w nocy i tak dalej, więc naprawdę jesteśmy lekko zmęczeni, szczęśliwi. Kądzi, weź się uśmiechnij, bo... Nie, ale wiecie, ja czasem naprawdę potrzebuję tej wentylacji i wiecie, jak mnie to cieszy, że ja lecę do tej Biedronki, oglądam w ogóle te płyny i tam spotykam inne matki. I my jesteśmy takie szczęśliwe, ja tam nic nie muszę kupić. Ja sobie poczytam o CIF-ie, o domestosie, przewietrzę i ja wracam, ja kocham moją rodzinę. Jak złamałam rękę, słuchajcie, to rzeczywiście to był bardzo taki trudny moment dla naszej rodziny, ale mój wspaniały mąż, najcudowniejszy na świecie, którego mi dał Pan Bóg, zajmował się całą naszą gromadą dzieci, prał, sprzątał, gotował, bo jestem taka Isia Jadwisia, ja wiecie, nawet sobie tonizowałam tą twarz i chciałam coś tam umyć, wiecie, tym bacikiem. Akurat spokojnie, Isia, spokojnie, przyjdzie na to czas.
To może dobry moment, żebyśmy też pokazali te nasze różnice, żeby czasem, droga żono, może ty się czasem denerwujesz na swojego męża, że jak patrzysz, jak on odkurza, i cię krew zalewa, że jak ty to, tak myślisz sobie, jak ty chłopie to robisz? W ogóle, kto ci, pierwszy raz masz w ręku ten odkurzacz, to nie denerwuj się na niego, bo może faktycznie miał pierwszy raz w ręku odkurzacz i on chce bardzo, nie wie, a ty się, dobra, już ja to sama to poodkurzam już lepiej. I on nie będzie miał możliwości, żeby się nauczyć, tak? I to było niesamowite, że moja żona miała złamaną rękę i ona
mówi... Ja tylko dopowiem, że kończył po tygodniu, mówi, Iśka, ja bym mógł do Biedronki. Ja mówię, jasne, leć się rozerwij. Więc on rozumiał moje potrzeby, to było bardzo ubogacające doświadczenie.
Tak, ale nie spotkałem innych ojców, niestety tam.
Nie spotkał innych.
No i ona, moja żona mówi, no to zrobimy obiad, mówię, skoro to ci pomogę, no to tam przypuśćmy pokroić cebulę. No ja kroję tę cebulę, moja żona... Ja mówię, skarbie, ona będzie tak samo smakować, naprawdę, daj mi ją pokroić, damy radę, zjemy to naprawdę. I to było też niesamowite, że moja żona pewno mi się musiała odpuścić. Że my też często możemy jesteśmy na siebie źli, wkurzeni, bo może byś chciała, żeby twój mąż pomógł ci w domu, no ale jak patrzysz na niego, jak on to robi i ile czasu mu to zajmuje, to mówisz, nie, mówię, dobra, chłopie, idź już w ogóle, ja tym się zajmę. Nie, dajmy sobie przestrzeń, tak, że może tak nawzajem też pozwól coś żonie, tak, pozwól, jak jedziesz z nią i patrzysz, jak ona wrzuca tą dwójkę, tak, jak piłuje te twoje nowe sprzęgło, które niedawno założyłeś. I tylko się uśmiechasz przez szybę, no tak moja żona, tak. Takie męskie kiwnięcie głowy, że już kolega, kierowca obok wie, że to nie ty, tylko to twoja żona. To może czasem pozwól jej, żeby ona tam zazgrzytało, coś zrobiło. No ja wiem, że boli, ale musimy nawzajem dać sobie tego dystansu właśnie, nie? Żeby pozwólmy sobie siebie nauczyć, żeby coś pokazać. To troszeczkę, bardzo mocno to się przykłada na relacje z dziećmi. Myślę, że to dużo lepiej to widać, tak? Kiedy my chcemy, żeby nasze dzieci były bardzo samodzielne, żeby wszystko robiły, żeby umiały. Ale kiedy ja na przykład mam mój syn, wszyscy nasi synowie, łącznie z córką, wszyscy chcą wszystko ze mną robić, to tu usiądziemy, ci pomożemy, tą śrubeczkę tu wkręcimy, coś tam zrobimy, tu młotek wzięli, już zaczęli rozwalać ścianę. Mówię, nie, Panie Boże, co tu się dzieje? Ja mogę się zdenerwować. Mówię, jak ty świecisz tą latarką, gdzie ty świecisz i tak dalej? To mogę powiedzieć, dobra, zrobimy to 5 razy dłużej, ale ja czegoś ich nauczę. Oni następnym razem będą coś lepiej wiedzieli. Może w pewnym momencie zaczną to robić to same, tak? I teraz mam tak, że pewne śrubki to już zajmuje się ten najstarszy syn. Dzieciaki wiedzą, że się do niego zgłosić, czy nie wiem, czy zmywarka, czy pralka, ale to też potrzebowało czasu, tak? I my jako rodzice wiemy, że dzieci potrzebują czasu, że potrzebują trochę więcej, mogą popełnić błędy, że nie możemy się na nich denerwować. Ale jeśli żona popełni błąd, o ty, jak ty to zrobiłaś? Taka duża dziewczyna i tak źle robisz to, nie naprawdę. No.
Dokładnie, więc dawanie sobie tej przestrzeni jest istotne i właśnie, żeby czasem się z tego uśmiechnąć, nie? Uśmiechnąć, że no właśnie, tak zrobiłeś. Ja bardzo często, wiecie, to jest tak, że przychodzą też małżeństwa w kryzysie i no bo ja zmywam, a ty nie myjesz podłogi, a ty coś. Ciągle sobie wypominamy, a gdzie jest w tym wszystkim miłość? Jeśli ty robisz to przez cierpienie, to ty tego nie rób. To ty to odpuść, bo będziemy sobie tylko ciągle wrzucać. to ma wypływać z miłości. Jeśli dzisiaj jesteś zmęczona, to powiedz: jestem zmęczona, potrzebuję tej przestrzeni, potrzebuję tego czasu, tak? I zobaczcie, tutaj dotkniemy tylko chwilkę jednej rzeczy. To tak samo jest ze współczuciem, które jest bardzo istotne w małżeństwie, tak? Żeby być w szczęśliwym małżeństwie. My możemy się denerwować, że nie ma współżycia. Mój mąż mówi: ja zawsze pytam na konferencji, który mężczyzna ma za dużo współżycia, ręka do góry.
No. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś podniósł rękę.
Ej, Świdnica, nie róbcie tego, weźcie, podnieście rękę. Tak, ale zobaczcie, to też jest ważne. Tylko to współżycie też znowu odnosi się do komunikacji, że my musimy o tym porozmawiać. Inaczej będziemy współżyli, kiedy mamy okres płodny, planujemy kolejne życie. Inaczej będzie wyglądało nasze współżycie, kiedy nie planujemy kolejnego poczęcia, bo na przykład mamy malutkie teraz dzieci i to poczęcie odkładamy. Albo już czujemy, że nie mamy już na przykład tej przestrzeni, tak? Bo mamy już piątkę, szóstkę czy siódemkę. Albo jesteśmy...
Albo dwójkę, bo może być tak, że trzeba mieć siedem dzieci, żeby więcej nie planować. Niektórzy mają możliwości też takie fizyczne. Też trzeba nie patrzeć, o, moi nie mają czwórkę, piątkę. Tylko nie, ja osobiście mam ktoś może tak powiedzieć, bo ja mam czwórkę, więc... Ktoś może powiedzieć, że mam tylko możliwość na dwójkę, bo jak będzie trzecie, to już rozszarpię wszystkich po kolei. Będę po prostu, nie dam rady fizycznie, bo to dla nas jest za dużo. Też są różne dzieciaki, tak? Niektóre są po prostu cudowne, wspaniałe, grzeszne. Niektóre są takie bardzo rozwojowe dla nas, żebyśmy się uczyli tej miłości.
Nasze są wszystkie takie rozwojowe, nie? Teresa wstaje rano.
Siłownia,
tak, siłownia duchowa. Gdybyśmy naprawdę tak ćwiczyli na siłowni jak z naszymi dziećmi, to byśmy wyglądali jak Lewandowscy.
Na pewno.
Ale w każdym razie, nie, i to nas też uczy i pokazuje, i ważne, żebyśmy też o tym rozmawiali. Dlaczego na przykład nie ma tego współżycia? Wiecie, bo o współżyciu każdy się uśmiecha, prawda? A co my będziemy tam rozmawiać?
To trzeba działać, co tu gadać, nie? Panowie, my to wiemy. Ale moja żona była temat współżycia, więc ja muszę coś do siebie jeszcze zwrócić.
Tak, ale i też właśnie znaleźć przestrzeń na rozmowę. Dlaczego tego współżycia nie ma? Ja teraz często spotkam się z kobietami, młodymi mamami. Pani go, my jesteśmy zmęczone, nie mamy tej przestrzeni. Też o tym powiedzieć. Skarbie, ja muszę się też przyszykować do tego współżycia, nie? Wiecie, u mężczyzn to jest tak zazwyczaj. Jak ja proponuję, to ponad Iśka. Kiedy chcesz.
Tak jest. My jesteśmy ogólnie gotowi, tak? To jest ważne, że naprawdę nie wiem, ile ton węgla musielibyśmy rzucić, żeby powiedzieć: skarbie, potrzebuję 5 minut odpoczynku, nie? Zazwyczaj to działa tak, że skarbie, a ja... Oczywiście, żona.
Oto jestem.
Jestem. My też nie musimy jakoś się wybitnie szykować na to współżycie, prawda? Tam warto, żebyśmy w miarę szybko się byli zdani się rozebrać. Ale tam coś dodatkowego ubierać dla nas w ogóle nie ma sensu. My też możemy się też nie rozumieć na tej płaszczyźnie, tak? Bo na przykład kobiety jest ważne, żeby one są dobrze się czuła. My tego nie rozumiemy, że kobieta potrzebuje więcej czasu sama ze sobą w łazience, a nie z czwórką dzieci.
Ja mówię: Kądziu, daj mi chwilę. Więc ja, wiecie, tam wanna, bąbelki, świeczuszki, wchodzę, a Teresa: o, jak fajnie, różowa kulka, ja też. I mi się tu rozbiera. Józek: mogę i ja? Ja mam tutaj takie fajne zabawki. Ja mówię: Kądziu, bierz te dzieci. I ktoś tam jeszcze puka: ja też chcę. Ja mówię: nie,
dobrze, ludu, że Gucio nie mnie pukać jeszcze.
Tak. I zobaczcie. I mogę być sfrustrowana, nie? Że super fajnie, dzisiaj będzie ekstra w życiu, a ty masz tłusty włos na nodze, kłos i myślisz: nie. Nie? To jest życie. Słuchajcie, bo ja znam, bo tak wygląda życie, nie? Wiecie, to nie jest takie love story, w ogóle super zawsze wyglądamy, cały dzień jedziesz na mopie, a później rzucasz się w ramiona swojego męża. No nie, nie, nie. Więc potrzebujemy tej przestrzeni.
Bo gdyby twój mąż cały dzień na mopie jechał, to wtedy może byś się rzuciła na niego na koniec, ale...
No i wiecie, i mieliśmy taki przypadek. Słuchajcie, przychodzi dziewczyna i mówi: jejku, mnie to tak irytuje, że mam brudną kuchnię i ja naprawdę nie chcę współżyć z moim mężem. I to są nasi znajomi i ten znajomy mówi: dobra, biorę się. Ona do mnie dzwoni: Iśka, jak on wymył tą kuchnię, co tam się działo? A on później dzwoni do Kodzika: Kądzik, gdybym ja to wiedział, przecież ja tą kuchnię będę codziennie jechał.
I zwłaszcza to jest ważne, żebyśmy też na płaszczyźnie komunikacji, żebyśmy widzieli nawzajem swoje potrzeby i swoje różnice. Tak samo w kontekście współżycia.
Bo my mamy nabitą głowę, nie? Ty myślisz: kurde, nie wyjęłam mięsa na jutro, nie? Z zamrażarki, nie? A on już tutaj, wiecie, w obrączce mi śmiga. Nie, 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 nie. Dzieci nie, śpią.
To właśnie, ty tego nie rozumiesz, ale dla twojego dobra zrób to. Jeśli mieszkacie na 9 piętrze i twoja żona mówi, że zanim zacznie współżycie, to zasłoń okna, to ty tego nie rozumiesz. Co jest? Kuki będą nas podglądać?
Iśka, my nawet w rubli nie mamy. Ja mówię: przestań, Konrad, tu
nawet nikt nie dolatuje na 9 piętro, ale dla twojego dobra zasłoń te zasłonki. Sprawdź 3 razy, czy drzwi są zamknięte, czy dzieci śpią, oddychają, czy są przykryte.
U nas zawsze sprawdza Kądzik, bo ja jak idę, to jeszcze po stópce posmeram, które się obudzi.
sobie.
Niechcący.
I to jest bardzo ważne, że właśnie, żeby daj jej trochę przestrzeni, że ona dobrze sobie się czuła. Jeśli ty może nie rozumiesz tego, że ona musi, wiesz, jakąś dobrą, fajną bieliznę założyć, bo i tak jest ciemno, i tak nic nie widać, światło jest gaszone, ale ważne, że twoja żona się ze sobą dobrze czuje. Że ona ma czas, żeby się przygotować, żeby coś ładnego za siebie założyć i zupełnie będzie też inne przełożenie na współżycie. To też to, co powiedziała przy tym moja wspaniała, cudowna, najkochańsza żona, Kozi. Że my mężczyźni często jako współżycie dla nas taki moment, że my po prostu możemy odciąć się totalnie, że to też nas właśnie też tak rozluźnia, że powoduje, że możemy zapomnieć o pewnych problemach. U kobiety jest na odwrót. One póki nie zapomną o pewnych problemach, one nie są w stanie się otworzyć na współżycie. Więc jeśli musicie ustalić, jaką w tym roku kupujecie choinkę w październiku przed współżyciem, to ustalcie, bo jeśli nie ustalicie, to nie będzie pełne otwarcie na współżycie.
Mieliśmy po prostu też taki przypadek, że...
Dużo mamy takich różnych przypadków skarbeczku.
Tak, ale ważne jest to też, żeby mężczyzna o siebie zadbał, tak? Że często pani mówi, no bo ten mój chłop to tak w ogóle o siebie nie zadba.
To też myślę, że warto powiedzieć, bo my czujemy, że powinniśmy jakoś się wybitnie zadbać o siebie przed współżyciem. Ja wchodzę do sypialni, ja jestem gotowy. Ja się czuję sam świetnie, bez względu w czym jestem. Ja nie muszę się teraz, wiecie, tu nie wiadomo co szykować, jakie perfumy. Ja po prostu jestem Tarzan. Moja żona mówi, że jest współżycie, to jest współżycie. Pyk, obrączka, to co jest najbardziej dla mnie najważniejsze. Reszta nie jest ważne, ale dla nas może to nie jest ważne, drodzy panowie, ale dla naszych żon jest to bardzo ważne, żebyśmy się porządnie wyszorowali. Jeśli wrzuciłeś te 6 ton węgla, to faktycznie weź się wyszoruj pod pachami, gdzie tam jeszcze w innych miejscach, żeby to naprawdę było błyszczało. Jeśli twoja żona lubi, żebyś był ogolony, to nie to, że ja jestem taki, wiecie, że lubię zadrapać. Nie, po prostu musisz się gładziutko, na gładko się ogolić, porządne slipeczki założyć, żeby to nie jakieś tam, no, takie 3-dniowe, jeszcze obrócę na drugą stronę. I tak nie będą potrzebne. Nie, zadbaj, idź do tej Biedronki, czy Lidla, kup sobie te nowe slipeczki, wypierz je porządnie, załóż dla swojej żony. Ty tego nie czujesz, tego nie rozumiesz, ale twoja żona doceni. Zapewniam cię. Nawet jak będzie zgaszone światło. To...
Słuchajcie, kiedyś ogłosimy taką dużą konferencję, biskupi, wszystko i Kądziuś, no i jak pakujesz się tej żonie, to zmień te gacie, a w nie jakiś podartych się pakujesz. Ja mówię, co on gada? Nigdy więcej nas nie zaproszą. Ja już go, wiecie, z tej ambonki chcę ściągać. I potem rozmawiamy z ludźmi i w ogóle jakaś kobieta, pani Konradzie, dziękuję. Co ona się rzuca na mojego chłopa? A ten facet z boku, to ja w podartych gaciach pchałem się zawsze do łóżka. Panie Konradzie, ja to zmienię. Właśnie jak Duch Święty zadziałał, tak? I jakby kończymy tą część. Tak, jakby komunikacja.
Bo tych różnic też jest dużo.
Tak.
My też nie będziemy jakby wszystkich wymieniać, ale na pewno związane z naszą płcią, z budową naszego mózgu. Też to było mówione wcześniej przed nami, że właśnie inaczej te mamy to wszystko połączone i w ogóle to się działa. Nie będziemy w to jakby się zagłębiać. W inny sposób odpoczywamy. Jesteśmy, inaczej postrzegamy ten świat. Mówimy, że mężczyźni są wzrokowcami, ale my też, kiedy ja przychodzę, patrzę do lodówki, mówię, skarbie, gdzie te masło, gdzie ty je schowałaś? A moja żona mi tłumaczy, że przed tobą. Mówię, gdzie przede mną, kobieto, gdzie jest to masło? Nagle moja żona podchodzi, proszę, mężu, stoi przed tobą.
Magia.
Magia, wow, naprawdę to stało. Więc jakby tych różnic jest dużo. Związane też właśnie z naszym doświadczeniem domu rodzinnego, tak jak zostaliśmy wychowani, czym, w jaki sposób nasiągnęliśmy. Języki miłości, że możemy bardzo się starać i po prostu chcieć, że jak najbardziej okazać miłość, ale może się okazać, że tak jak w naszym przypadku, moim językiem miłości są prezenty, więc ja obsypuję moją żoną prezentami.
Kącik, on zawsze wszystko pakuje w papier z takimi wstążeczkami, kokardkami. Matko, ja to wiecie, taki pakiet starego dziada. Nie wiem, Konrad mi to powiedział. Mówiliśka, ty to gacie z Lidla i czekolada. I jeszcze komuś ją dasz później. No, dziękuję.
Ja zawsze tak się starałem, wchodziłem tak w serce, że właśnie tutaj coś może jej napiszę, jakąś karteczkę, to wymyślę. Byliśmy biednymi studentami, to i wycinałem serduszka w jabłuszku.
500 serduszek wyciął. Czajcie to i napisał na nich list miłosny. Myślę, matko.
No, to już inaczej starałem. Mówiłem o jabłuszku jednym. Już te 500 serduszek, to już wiesz, to był Bristol, to już była wyższa szkoła.
Ja myślałam, że on jakimś szablonem, a on, słuchajcie, nożyczkami do paznokci. No.
Tak, zdarzyło mi się kiedyś, teraz na 500 lat, co żonie. A moja żona? O, no ładne, dzięki. Ja mówię, wiesz co, inaczej miałaś zareagować, nie? Oczywiście to myślałem sobie w głowie, nie mówiłem mi o tym. Ja się frustrowałem, denerwowałem. A o co chodziło? Bo moja żona ma zupełnie inny język miłości. Ona ma język praktyczna pomoc.
Więc wiecie, ja tam Kądziusiowi majteczki, on ma wszystko w kolorach poukładane, po prostu posprząta mu biurko.
No z tym biurkiem to... tak. Ostrożnie.
Wiecie, kotleciki do domu i w ogóle wszystko, a mój mąż, no fajnie i w ogóle. Jak odkryłam, że jego języki miłości są prezenty, to kiedyś po konferencji wszystko, co zrobiłam, poszłam. W ogóle idę do takiego sklepu z naszym przyjacielem, mówię, Marek, wybieraj, największa jakaś wiertara czy coś, ledwo to dotachałam do domu. I jak zawsze mówię, Kądziuś, to byś coś napisał ładnego o mnie na Facebooku, że mnie kochasz albo coś. On mówi, przestań, nie będę się uzewnętrzniać. To słuchajcie, dotachałam tą wiertarę, wchodzę na Facebooka, tam Konrad Grzybowski, szczęśliwy, z Isia Grzybowska, zdjęcie wiertarki, oczywiście nie moje. Najlepsza żona na świecie, wow, 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 w ogóle wiecie. No i zobaczcie, on był taki szczęśliwy, więc teraz już wiem, panowie w tym sklepie mnie znają, dzień dobry, śrubeczki, wkręteczki i tak dalej. I ważne, żebyśmy to zauważyli i Kądziuś, ta praktyczna pomoc, słuchajcie, ja kiedyś wyszłam sobie z dziewczynami na kawę, na, na te nasze pogaduchy, a Kądziuś, wiecie co zrobił? Wymył mi wszystkie okna karszerem.
Wytłumaczę, nie tą myjką ciśnieniową, tylko taką ściągaczką.
Słuchajcie, jak ja go kochałam. Jak ja go kocham. I teraz on wie, że dla mnie to ja lubię praktyczne prezenty. Wiecie, co on ostatnio mi kupił przy tej mojej mamozie i czwórce dzieci? Wiecie co? No zgadnijcie. Nie robot. Taki, wiecie, na rączce po prostu.
Panią Jadzie, która sprząta kupiłam.
O, przydałam się. Ale nie, słuchajcie, taki odkurzacz na rączce. I ja za każdym razem biorę ten odkurzacz i wielbię Boga za mojego męża. To jest taka
a
korzyść.
Jak jeszcze mąż bierze do ręki ten odkurzacz, to już w ogóle jest.
To ja już w ogóle. Tak. Słuchajcie, więc to jest też istotne.
Tak. Tak, więc jakby to są języki miłości. Jeśli ich nie znacie, to warto, to jest jakby teoria według Gary'ego Chapmana. Też w internecie można spokojnie zrobić sobie test na język miłości. Warto ich poznać, żeby się nie frustrować. Mamy zupełnie inne temperamenty.
Tak.
To też jest niesamowite, bo zobaczcie, temperament to jest coś, co dostajemy od Pana Boga. To jest taki pakiet, w jaki sposób my emocjonalnie reagujemy na pewne sytuacje, ale to troszkę można się zmienić. I to doświadczamy w małżeństwie, że u nas to troszeczkę się zmieniło.
Troszeczkę się zmieniło.
Ponieważ my jesteśmy skrajnymi temperamentami. Moja żona jest sanguinicznym cholerykiem, a jestem flegmatycznym melancholikiem. I to było dla nas bardzo ważne, żebyśmy się nauczyli nawzajem siebie i swoich reakcji. Bo jak ja działałem? Ja musiałem pewne sprawy przemyśleć. Ja musiałem się zastanowić. Skarbie, spokojnie.
Czajcie to.
Może to rozpiszemy na plusy i minusy. Czy to na pewno jest dobra decyzja? Żebyśmy nikogo nie urazili. Może zostańmy w domu. Dobra, może nie będziemy wychodzić. Może posiedzimy razem. Bo już w tamtym miesiącu wychodziliśmy, to w tym może zostaniemy. Tak na spokojnie. Moja żona, sanguiniczny choleryk. Róbmy dobro, ludzie. Tu będzie się działo. Po prostu jedziemy, głosimy. Świdnica, 4 godziny jazdy. Super. Będziemy jechać. Ważne, żeby było wspaniale i cudownie. Ludzie, dużo ludzi. Im więcej ludzi, tym lepiej. Po prostu co z tego, że wczoraj też byliśmy w Licheniu czy gdzieś tam. Jedziemy, Panie Boże. Super. Wszystko na Twoją chwałę. Jak my się spotkaliśmy.
Tak.
Ja patrzę na moją przyszłą żonę. Mówię, Boże. Co tu się będzie działo, tak?
Ale...
Na początku mogliśmy się jakby tak się zderzyć, tak wiecie, wielkie koła zębaty, po prostu się zgrzytały, coś, co tam się działo. Ale po pewnym czasie my zaczęliśmy się zauważać te nasze różnice. Że jednak to, co ja nie mam, ma moja żona. Tak, wiesz, czasem trzeba coś dynamicznie zadziałać, może jednak warto wyjść z domu, to bym, że ja mogę liczyć na moją żonę.
Zawsze masz na mnie liczyć.
A ten czas się zastanowić, przemyśleć pewne sytuacje na spokojnie, to wtedy wiemy, że mój temperament zaczyna działać. I to jest ważne, że my zauważyliśmy, że to jest różnica, która nie nas różni, ale nas uzupełnia. Teraz troszkę się to zmieniło. Tak? Ja wychodzę już nie raz w miesiąc, tylko raz w tygodniu z domu.
Ale jak mamy
moja żona raz w miesiącu zostaje w tym domu.
Ale jak mamy taki okres posługi, bo dużo jakby jeździmy, głosimy, ale też z taką wielką uwagą na nasz Nazaret, bo to jest najważniejsze, to też wiem, że mój Kądziuś potrzebuje przestrzeni. Wie co, Kądziuś, Netflix, ciepłe kapcie, piwko bezalkoholowe. Więc wiecie, wychodzimy sobie też nawzajem na te swoje potrzeby, tak? Że ja potrzebuję teraz przestrzeni, że ja potrzebuję teraz, żebyśmy pobyli sami.
To jest ważne, że pamiętam, nie, że teraz ja jestem najważniejszy żoną, więc teraz my nigdzie nie będziemy wychodzić, nic nie będziemy robić, bo moja potrzeba będzie zaspokojona. Oczywiście, tak, warto tych potrzeb zaspokajać, ale co jako mąż powinien zrobić? W pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby mojej żony. I to, co mi się marzy, oczywiście to jest w sferze marzeń, cały czas tego się uczymy, że ja kompletnie nie muszę się martwić o moje potrzeby, bo wiem, że moja żona je zaspokoi i ona w pierwszej kolejności będzie myślała o mnie, bo ja będę myślał o jej potrzebach. I to jest coś, co my uczymy się tego, bo dlaczego się uczymy? Bo jesteśmy egoistami, z natury jesteśmy egoistami i my zawsze, moje jest najważniejsze, to ja ciężko pracuję, to ja wychodzę z domu. Moja żona, co ona ta w tym domu robi? Co ona tam ma do roboty? Posiedzi trochę, wstawi pralkę, która i tak się sama pierze, coś tam wrzuci do garka, rosół. Co to za filozofia, rzuci kawałek mięsa i już się robi rosół, tak? Możemy mieć takie myślenie. Ja jestem najważniejszy i będziemy się frustrować. Nie, to powiem w kolejności, skarbie, może potrzebujesz chwilę, może coś, jakoś ci mogę pomóc, mogę w jakiś sposób się docenić i do tego powinniśmy dążyć, że dlaczego my będziemy wtedy szczęśliwi? Będziemy kierować się miłością. Miłość to jest coś, co ja daję od siebie, w czyją stronę. Egoist to ja jestem najważniejszy i wszystkie strzałeczki, wszystkie blaski, wszystkie reflektory są skierowane w moją stronę. To ja jestem pani władca, proszę dzieci kapcie, pilot i gazetka, tacie proszę przynieść, bo tata wrócił zmęczony i teraz musi odpocząć, tak? Tu proszę być cicho, nie przeszkadzać. Ale to ja jako mężczyzna powinienem usłużyć swojej rodzinie, swojej żonie, swoim dzieciom i to jest właśnie piękna postawa, której powinniśmy się uczyć.
Mhm. Dobra. I zobaczcie, przechodzimy do kolejnego
tak,
takiego...
Tak, różnic jest bardzo dużo, możemy dużo, bo to jest taki nasz konik, my lubimy o tym opowiadać, ale warto, żebyście po prostu zdali sobie sprawę w małżeństwie. Ja wiem, że Świnicy są wspaniałe małżeństwa i wszystko to wiecie. To jest takie delikatne przypomnienie, takie podsumowanie tego, co sami doświadczacie w swoim małżeństwie. Ale warto się może zastanowić, tak? Kiedy jesteście tutaj, przyszliście, super, że jesteście, że wam się chciało naprawdę wolną sobotę poświęcić i cały weekend na kongres. Ale właśnie, co mogę, może coś mogę zmienić? Może jedną rzecz wyniosę z tego kongresu, nad czym mogłem popracować? Nie teraz, że zmienię wszystko i nagle wszystko muszę pozmieniać. Może jedną rzecz pomyślę, może coś przygotuję dla swojej żony, swojego współmałżonka. Może zastanowię się, jaki jest język miłości. Może pójdę tą stroną.
Mm-hmm. I zobaczcie, ktoś może powiedzieć, że... że no fajnie się mówi, jeśli właśnie nie doświadczam jakichś trudności w małżeństwie, tak? I możesz sobie zadawać pytanie, ale ja nie do końca jestem szczęśliwa, albo może służę małżonkom, którzy doświadczają wielu trudności, tak? I co wtedy?
Wiecie, w Polsce to bardzo ciężko być szczęśliwym, bo mamy taką naszą narodową cechę, nie wiem jak to nazwać, przypadłość, że my lubimy narzekać, nie? To jest takie... Co u ciebie? No stara bida. O, dobrze, że nie ma nowej, tak? To więcej w Polsce tak funkcjonuje. U lekarza, o bida, o inflacja, wojna, COVID i wszystko się dzieje. I my tak lubimy tak właśnie tak żyć takim myśleniem, że jest źle, że jest niedobrze. Kiedyś to było lepiej. Tak, to jak rozmawiamy z pokoleniem moich roczych rodziców, to jest zawsze, to za czasów komuny, to dopiero było. Mówię, tato, mamo, czy na pewno tak było, na pewno, jak się zastanawiam, to faktycznie nie było lepiej. Ale takie jest myślenie, że kiedyś było lepiej, teraz to jest ciężko. I możemy ciągle myśleć, że ja jestem nieszczęśliwy, bo mam za mały samochód, za słaby samochód, albo nie mam tego samochodu.
Albo się porównuje. Tak. Wy to macie fajne małżeństwo, to macie dobrze, nie?
Tak. I ciągle jakby skupiać się na tym, czego nie mamy i tak się frustrować, tak się nakręcać. I co to spowoduje, że będę lepszym człowiekiem? Nie, to właśnie będę żył tym takimi myśleniami, czego mi brakuje. Nigdy nie będę szczęśliwy, jeśli nie zacznę doceniać tego, co mam. Bo warto czasem, może to nie jest takie super etyczne, ale warto czasem popatrzeć, że niektórzy mają gorzej. Że ja narzekam, bo nie wiem, mój samochód tam raz na jakiś czas się psuje, albo coś się innego dzieje, albo ciągle nalewam paliwo, a i ciągle mu brakuje i ciągle ta stacja benzynowa jest drogo. A ktoś może, on by chciał mieć samochód, żeby dojeździć do pracy, on musi wstać o 5 rano, żeby dojechać do pracy, później ileś tam godzin wraca pociągami, spóźnienie, wszystko i tak dalej. Możemy ciągle narzekać, patrzeć, czego nie mamy, ale zdamy sobie sprawę, że tego, co mamy, mogliśmy nie mieć, nagle okazuje się, faktycznie. No często wiecie, zdrowie nam się należy, praca nam się należy, dobre małżeństwo nam się należy, dzieci nam się należą, tak, bo do dzieci to coś normalnego. Nagle okazuje się, że tych dzieci nie mam i jest frustracja, tak, bo wszyscy mają dzieci, ja nie mam. I zaczynamy, wiecie, tak bardzo skupiać się na tym, czego nie mamy, że zapominamy docenić to, co już mamy.
Mhm. I zobaczcie, w naszym małżeństwie było tak, że też doświadczaliśmy i doświadczamy cały czas różnych trudności, ale nauczyliśmy się życia z Bogiem, takiego, że my, Panie Boże, dziękujemy Ci naprawdę za wszystko. I to nie znaczy, że wiecie, nie mamy gorszych dni, że się nie kłócimy, że nie płaczemy, że się nie frustrujemy, że czasem się nie siłujemy z Panem Bogiem. Ale to, co pięknie powiedziała Małgosia, że my wiemy, że Ty wiesz lepiej, Panie. I wiecie, chcielibyśmy opowiedzieć o kilku sytuacjach w naszym życiu, gdzie doświadczyliśmy z jednej strony krzyża i cierpienia, a z drugiej strony niesamowitej łaski Pana Boga. Bo masz dwa wyjścia, jeśli doświadczasz trudu i cierpienia. Możesz się obrazić na Pana Boga, możesz być sfrustrowany. Jakby to cierpienie cię nie przemieni, nie przemieni twojego serca, ono nie będzie dla innych świadectwem, bo ty go nie przyjmujesz. A może być tak, że przyjmujesz cierpienie i mówisz, Panie Jezu, skoro doświadczam tego w moim życiu, to ja chcę być z tym z Tobą.
I zobaczcie, cierpienie trochę jest wpisane w naszą wiarę, tak? Jakby to Pan Jezus umarł na krzyżu, tylko my ciągle zapominamy, że to jakby największą istotą naszej wiary jest to, że Pan cierpiał, ale zmartwychwstał, pokonał śmierć. My często o tym zapominamy, tak? My jesteśmy umęczeni, utrudzeni, że ta nasza, te katolicy tacy smutni chodzą, nieszczęśliwi, zamiast właśnie pokazać tą niesamowitą radość, że my tutaj zatrzymujemy się na tym cierpieniu, a zapominamy o tym, że to coś może być lepszego. I zobaczcie, to jest takie wspomniane, o, że Pan Bóg cię kocha, no to zsyła ci krzyżyki, tak? To jest Pan Bóg chce cię mieć blisko, to powoduje, że ty doświadczasz tego cierpienia. Zobaczcie, są ludzie, którzy mają dużo cierpienia w swoim życiu, ale są niesamowicie radośni, pogodni, mówimy sobie, wow, skąd ich to biorą. Ale są ludzie, którzy cierpią i są bardzo zgorzkniali, są tacy nieprzyjemni, że tylko ciągle narzekają, ciągle źle. I też doświadczają cierpienia. To od nas zależy, jakie będziemy podejście do tego cierpienia. Cierpienia szeroko rozumianego, może być taka bardzo trudna sytuacja, a nie wiem, ciężka praca, utrata pracy, albo jakieś tam różne trudności, po prostu samochód. Tak? I co ja z tym zrobię? Czy to faktycznie mnie przemieni i przybliży mnie do Pana Boga, że Panie Boże, ja zapraszam Cię do tej sytuacji. Dla mnie to jest bardzo trudne, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, czego to dopuszczasz, ale ja to Ci oddaję, bo Ty wiesz lepiej. Ja myślałem po swojemu, że to będzie lepiej, ale Ty wiesz lepiej. A mogę powiedzieć, nie, Panie Boże, to faktycznie fajnie, dzięki Ci, Panie Boże, że tak zrobiłeś, dzięki Ci bardzo. No naprawdę, no, tak wszyscy mówili, że jak będę żył blisko Pana Boga, to nie będę miał problemów. A tu problem się rodzi na problemie. Mhm. To chodzi o nasze myślenie. Mhm.
I zobaczcie, mamy czwórkę dzieci. My byliśmy młodym małżeństwem.
Cały czas w skarbie jesteśmy. Że ja mam młodą, piękną żonę, dlatego tak mówię, bo w moim wieku to...
Słuchajcie, i bardzo chcieliśmy, żeby w naszym małżeństwie pojawiło się życie. Zachodzę w stan błogosławiony, rodzimy Józeczka, pierworodny syn, cudownie. Ja też jestem z wykształcenia terapeutą, oligofrenopedagogiem, więc ja znam ten rozwój dzieci, tak, i to wszystko. I widzimy, że jego chód się nie rozwija, tak?
Do roku rozwijał się prawidłowo.
A później nie. I wiecie, mnóstwo diagnoz, chodzimy od specjalisty do specjalisty. Najpierw bardzo mocno prosiliśmy Pana Boga, żeby dał nam diagnozę. A w końcu dostajemy tą diagnozę, która ścina nas z nóg. Rdzeniowy zanik mięśni, genetyczna, nieuleczalna choroba. Ja jestem już w stanie błogosławionym z kolejnym dzieckiem, z Tereską, noszę Teresę pod sercem. Dowiadujemy się, że jesteśmy nosicielami tej choroby, bo nikt wcześniej w naszej rodzinie tej choroby nie miał, więc kolejne życie też może być zagrożone. Więc patrzą ci lekarze na nas, wiecie, dwójka młodych rodziców, jedno dziecko, które zaraz wyląduje na wózku inwalidzkim, kolejne życie, które noszę w sobie.
Kiedy my dowiedzieliśmy się o tej chorobie 6 lat temu, to też było tak, że no nie było żadnego leku, nic nie było, tak? Więc jakby to była, trzeba było wdrożyć szybko rehabilitację, żeby jak najbardziej spowolnić postęp choroby. To nie było, że ta rehabilitacja ma mu pomóc, tylko ma spowolnić ten postęp choroby. Lekarka, kiedy nam przekazywała tę informację, że nasz syn jest chorym, to wiedzą Państwo, najpierw słabną nogi, później ręce, później oddech, dziecko umiera. Mówimy tak, o co chodzi w ogóle? Mówimy, że nasz syn ma problem z chodzeniem, no ale to właśnie jakaś rehabilitacja, jakieś tam będzie problemy z mięśniami, tu trochę popracujemy, wszystko będzie okej. Okay. A nagle dostajemy taki cios w twarz po prostu, że nasz syn może umrzeć, nasz malutki Józeczek, nasz kochaniutki, pluchniutki. W ogóle o co chodzi? Tak? I zaczyna tak mówić, Panie Boże, o co chodzi? Przecież my tak staramy się żyć blisko Ciebie. My żyliśmy w czystości przed ślubem, a Ty takie rzeczy nam tutaj uczynisz, tak? Jedyne, co to było, myślę, że Pan Bóg bardzo nas pilnował, że to nie było, że tak, Panie Boże, to Ty tam zesłałeś. My wiedzieliśmy, że Pan Bóg to dopuścił, tą sytuację, tą chorobę i wiedzieliśmy, Panie Boże, my kompletnie to nie rozumiemy. Nie wiemy, mieliśmy inny plan. Wiecie, ja jako ojciec, ja czytałem Dzikie Serce Jacka Pulikowskiego, wszystko czytałem, ja wiedziałem po prostu, że ja wiedziałem, jaką ja mam rację z tatą, więc ja wiedziałem, że będę zupełnie innym ojcem. Mój syn skończy 2 lata, idziemy w góry bez namiotu, bez niczego. Męska inicjacja, będziemy spać na drzewie, żeby to nas niedźwiedzie nie zjadł. Już miałem całą wizję, jak ja będę po prostu tutaj mojego syna wprowadzał w męski świat. A nagle się okazuje, że mojego syna nie nauczyli jeździć na rowerze. Że ja z moim synem będę grać w piłkę. Mówię, Panie Boże, o co chodzi, tak? I mówię, Panie Boże, nie rozumiemy tego kompletnie, ale Ty działaj. My zrobimy wszystko, co będziemy mogli. Chcesz rehabilitować, żebyśmy rehabilitowali 7 dni w tygodniu? Okej, my to będziemy robić. Wiecie, zupełnie zmieniło się też nasze życie, bo my myśleliśmy, bardzo dużo jeździliśmy, głosiliśmy po całej Polsce, nagle zniknęliśmy w ogóle jakby z działań, by skupić się mocno na rehabilitacji. Ale też wiedzieliśmy, Panie Boże, to jest teraz czas dla nas, tak? Że Ty w tym działaś, w tej rehabilitacji, to jest ten nasz malutki Nazaret, o który my musimy zadbać. Mhm.
I te nasze, kochani, obowiązki stanu są najważniejsze. Nie, że grzybowcy pojadą, powiedzą konferencję i ktoś się pośmieje. Nie. mój cichy dom, moje obowiązki stanu, to czy właśnie ugotuję, uprasuję, będę dla swoich dzieci, tak? Pamiętajcie, że to jest moja świętość. Ja czasem, wiecie, przyjeżdżamy po tych wszystkich konferencjach i mówimy, to jest nasza świętość, nasze dzieci, nasza bliskość. I kiedy powiedzieliśmy Panu Bogu, tak, bierzemy tą chorobę, Panie Jezu, ale Ty nas prowadź, naprawdę w naszym życiu zaczęły dziać się cuda. Najpierw Józiu, zaczęliśmy go rehabilitować, trafiamy na wspaniałych rehabilitantów.
Zdaliśmy sobie sprawę, że mamy stare zdjęcia, bo to nasz synaczek ma 2 latka. On jak nie skończył 2 latek, już był w procesie rehabilitacji i jest jakby do dzisiaj.
Tak. I wiecie, rodzimy Teresę. Kolejne życie, więc w ogóle Konrad jest najlepszą akuszerką, słuchajcie, bo rodzą ją w domu. Nie to, że tak planowaliśmy, ale nie dojechaliśmy do
szpitala.
Ja
na pewno nie planowałem, że będę odbierał porę.
Słuchajcie, to w ogóle było niesamowite. Jesteśmy, wiecie, ja już mam lekkie skurcze, ale Józka rodziłam 10 godzin, więc myślę sobie, na ludzie, kądzik. Idziemy, jeszcze zrobiłam zakupy, jeszcze w ogóle w niedzielę kupiłam jakieś ciasto dla rodziców, bo jak się zacznie, to żeby mieli co jeść. No i mówię, idę na mszę świętą, jeszcze się wyspowiadam, to pójdzie mi ten poród, więc ja tam idę, ale mówię, kurde, mam już te 10 minut skurcze, a Konrad idzie między skurczami, bo jak wejdziesz i żałuję, żałuję, to ten biedny ksiądz wyskoczy. No wiecie, ja idę, skręca mnie tam, jak nie miałby przy księdze, ja tak żałuję, ale już nie mogę wyczekać. Dziewczyno, to szybko śpiewa. Czy Pana Jezusa przyjmę do szpitala? Ale słuchajcie, dobiłam się tam, przyjęłam Pana Jezusa i mało, co już na czworaka tam nie wychodziłam z tego kościoła. No i Konrad, dawaj szybko, mamo, tato, przyjeżdżajcie. Dobra, no jak
bo
zawsze.
My oczywiście bez torby, po co torba w samochodzie.
Pełen
musimy
luz.
Się wrócić do domu.
No i ja sobie myślę, dobra, wybiegam z tego samochodu, mówię, kądzik, to ja już idę do domu i w ogóle, ale tak patrzę, kurde, ziemniaki, kurczak, może by jeszcze zjadł ten chłop przed tym porodem. No to wstawiłam te ziemniaki, tego kurczaka, no i dzwonię, no mamo, gdzie jesteście? No już, no światła, co się mówi, kądziuś. Tak mnie skręca, mówię, ja wejdę pod prysznic. Dobra, Iska, wejdź pod prysznic. No i wchodzę pod prysznic. O, jak mi dobrze. Mówię, wody mi odeszło. A Konrad, no to wyłaź, dziewczyno, z tej łazienki. Ja, wanny. Wychodzę z tej wanny, a ja mówię, kądzik, ja rodzę. Ta, rodzisz. Iśka, ty rodzisz. No i słuchajcie, włączyliśmy, nie wiem, co tam Boba chyba, czy strażaka sama.
Dino.
Dino. Ja tam, a Konrad, no mama jest kotkiem. A Józek, ja też chcę być kotkiem. No i wiecie, ja tam, a Konrad, spokojnie, Iśka, zaraz się zaczyna, a on, wiecie, po prostu nikt nas nie przygotowywał. Podciągnął rękawy, rozłożył te podkłady i w ogóle, i słuchajcie, ja 2 parte, złapałam się umywalki, ludzie, rodzę! I tam jest, sąsiedzi, jak widzieli mnie w kolejnych scenach błogosławionych, to dzień dobry, panie Gabriel. No i słuchajcie, 2 parte i urodziłam Teresę, mama dzwoni, no schodźcie, schodźcie, już jesteśmy. Ja mówię, że urodziliśmy, mama, o Boże, mówię, mamo, wyłącz te ziemniaki, zjedźcie kurczaka. Wiecie. No i słuchajcie. Tak. 5 minut.
Mamusiu, może tu pomożesz tutaj przyjść. Nie, ja przypinuję Józia tam.
Dokładnie. I tak skracając, słuchajcie, więc Konrad, super, się byliśmy z położną na, wiecie, na głośniku. Konrad, spokojnie, Iśka, zaraz będziesz rodziła łożysko, trzeba przyjść na łóżko, więc ja tam, wiecie, idę z tym dzieckiem, z tym łożyskiem. I ona mówi, naszykujcie miskę, patrzę, a ten leci z taką zieloną miską. Ja mówię, człowieku, nie tą miskę. Przecież ja nie mogę. A Konrad mówi, dziewczyno, przecież nie mamy miski do łożyska w domu. Ja mówię, no w sumie. Tak. O tym nie pomyśleliśmy. Wiecie, rodzimy Teresę, mamy 5 minut, więc musimy skracać. Rodzimy Teresę, kiedyś przyjedziemy na Kato stand-up. Rodzimy Teresę, robimy wynik genetyczny, okazuje się, że jest chora. I wiecie, kolejna po prostu rzecz, że stajemy pod krzyżem. Nie? I mówimy, Panie Boże, dlaczego? Ale słuchajcie, okazuje się, że są badania kliniczne, więc wyjeżdżamy do Włoszech. Tam goszczą nas niesamowite siostry. Wiecie, pod grobem Jana Pawła II spotykamy kobietę, która nas melduje. Zdobywamy pieniądze. To jest niesamowite. Pan Bóg jest cały czas przed nami. Cały czas jest przed nami. On nam pomaga. Na dzień dzisiejszy Józio powraca do pewnych rzeczy. Chodzi w orteskach, jeździ na wózku, ale jest niesamowicie radosnym chłopcem. Terenia biega, tańczy, śpiewa na chwałę Pana Boga. Czasem śmiejemy się z kądzikiem, że ma za dużo tej energii.
A pozostali dwójka dzieci jest zdrowa.
Zdrowa, amen. Tak, dostaliśmy też taką obietnicę na modlitwie od Pana Boga, że ta choroba już nie będzie przenoszona i rzeczywiście rodzimy Tadeusza i jest zdrowy, rodzimy Gucia i jest zdrowy, więc Bogu najwyższemu chwała. Chcę powiedzieć tylko o tym, że właśnie mamy skosztować i zobaczyć, że Pan Bóg jest dobry. I chciałam powiedzieć o jedną tylko sytuację, bo może też tak być w Twoim życiu, że zastanawiasz się, dlaczego doświadczasz cierpienia, kryzysu, trudności, niezrozumienia ze strony, nie wiem, teściów, dzieci i tak dalej. Wiecie co, mieliśmy taką sytuację w szpitalu, że nasz lek podaje się bardzo ciężko. Do rdzenia kręgowego leży maleńka Tereska. Wiecie, trzeba wyprowadzić płyn rdzeniowy, wprowadzić lek. To bardzo trudne podania, tylko domiejscowo ją znieczulali. Byliśmy zawsze przy tych podaniach. cierpienie niesamowite dziecka, nasze również. I wiecie, jest taka młoda lekarka, nie może, raz, drugi, trzeci, kują to dziecko, jejku, nie mogą podać, straszne to było dla nas przeżycie. I nagle konat robi się bardzo blady, mówi różaniec i ta lekarka mówi, proszę wyjść, bo zaraz pan nam zemdleje. A on mówi, że nie wyjdzie, bo jest ojcem tego dziecka i on się modli, lepiej niech ona szybko poda ten lek. I wyobraźcie sobie, rzeczywiście za którymś razem udaje się podawać ten lek. Wszyscy już wyszli, jest nocny obchód, ona do mnie przychodzi i mówi, mama, dlaczego ty się zdecydowałaś na kolejne życie? Przecież masz pierwsze chore dziecko. I ja sobie mówię, że my kochamy Boga i ja wiem, że Jemu oddaję moje życie. I wiem, że Teresa będzie chodzić. I ona mówi, wiecie co, ja nie znam waszego Boga, ale jak nie mogłam podać tego leku, to sobie myślę, Boże, ja cię nie znam, nie wiem, kim jesteś, ale na wzgląd na wiarę tego męża, tego ojca, daj mi podać ten lek. I słuchaj, udało mi się podać, ja chcę znać waszego Boga. Ja chcę Go poznać. I zobacz, może w twoim życiu właśnie po to czegoś doświadczasz, bo jesteś jedyną Ewangelią, jedynym momentem, kiedy Pan Bóg chce coś przez ciebie powiedzieć. Wiecie, jestem dziewczyna petarda, tu działam i w ogóle, i nagle 2 lata przykuta do łóżek szpitalnych, ja znałam każdy, słuchajcie, sufit w tym szpitalu i tak dalej. Myślę, Boże, nie znamy włoskiego, nie chcą z nami rozmawiać po angielsku, po co ty nam wszystko dajesz? A może dla tej jednej lekarki to było ważne? I może w twoim życiu są takie sytuacje, w których Bóg cię stawia, żeby zaświadczyć o Jego miłości. Bo wszystko, co mamy, naprawdę mamy od Niego. I bardzo jesteśmy obdarowani. Jakby nie mamy już przestrzeni o tym, żeby powiedzieć, ale Bóg robi niesamowite cuda w naszym życiu. Takie błogosławieństwa, jak się troszczy, jak naprawdę gdzieś idziemy i pokazuje, jak bardzo kocha i zabezpiecza nas w każdym momencie.
I właśnie mieliśmy 2 chorych dzieci. Mógł ktoś pomyśleć, co za tragedia. Ale Pan Bóg wiedział, bo wiedział, że kiedy był Józio chory, to już wtedy wiedzieliśmy, że Terenia też może być chora. I bardzo szybko zrobiliśmy badania genetyczne i dzięki temu szybko podaliśmy lek. Jakby widzimy, że to Józio uratował Terenię. On też lubi to słyszeć, że ja uratowałem Terenię, naprawdę niesamowite. Tak go mocno to podbudowuje. Ale też dzięki temu, że Terenia miała możliwość szybko dostać lek za granicą, wtedy też Józio dostał lek dużo wcześniej niż inne polskie dzieci. Więc oni jakby nawzajem sobie byli bardzo potrzebni. Oni nawzajem się uratowali. Plus mogą być do 2 chorych dzieci. Co za dramat. Ale Pan Bóg wiedział, że on wiedział, że to dopuści, bo to ma jakiś cel. My pewnie też tego wszystkiego nie wiemy. My też możemy powiedzieć właśnie, o, bo tutaj zauważyliśmy. My wiele rzeczy nie widzimy, jak Pan Bóg działa, jak przemienił nasze serce. Wiecie, my zawsze myśleliśmy, o, grzybowcy, my jesteśmy tacy pobożni, w ogóle pełni wiary. Dopiero ta trudna sytuacja pokazała, jak jeszcze daleko jesteśmy, jak jeszcze ta nasza wiara jest bardzo malutka, więc może to być w twoim życiu. Podobnie, więc oddajmy to wszystko Panu Bogu, bo On jest naprawdę dobry. Króciutko jeszcze może powiemy odnośnie tego właśnie, że...
Mamy jeszcze 3 minuty? Dacie nam? Tak? Oni mówią, że nie, to powiedzmy...
Zablokujcie drzwi, dobra.
Dobra, słuchajcie, 3 minuty i kończymy, okej? Okay? Dobra, dzięki.
Taki fragment Słowa Bożego. Kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. I zobaczcie, to może się odnosić też do takiego finansowego aspektu odnośnie właśnie dziesięciny, ale to też może się odnosić do prostu do naszego, do finansów, ale też właśnie do naszego małżeństwa. Jeśli będę mało dawał mojej żonie, będę dawał mało siebie, naszemu małżeństwu, to też, jak ja mam prawo oczekiwać, że nie wiem, będą działy się cuda? Oczywiście mogę mieć cudowną, wspaniałą żonę, która po prostu będzie robiła to, bo mnie kocha, ale zapewniam was, że im więcej my włożymy w tą relację z moją żoną, moje małżeństwo, moją rodzinę, tym owoce będą dużo piękniejsze. To samo jeśli dotyczy się właśnie takich finansów, to też się mam dużo więcej o tym powiedzieć, ale
już nie ma na
takie
to
rzucimy takie hasełko właśnie, że my nasze finanse też oddaliśmy całkowicie Panu Bogu. To jest trudny temat jeszcze w współczesnych czasach, kiedy tak dużo się dzieje na świecie, ale my widzimy, że my nie umiemy tego, ja jestem z wykształcenia inżynierem, ja nie umiem wzoru napisać o to, że nam pieniędzy nie brakuje, ale faktycznie tak jest, że w momentu, kiedy my oddaliśmy finanse Panu Bogu, kiedy my w pewnej kolejności troszczymy się o Jego królestwo, o Jego potrzeby, nam niczego nie brakuje. To nie to, że mamy miliony na koncie, bo ciągle mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu, jeździmy za małym samochodem.
Jak my głosimy, to ktoś u nas mieszka.
I ciągle jak pakujemy się do samochodu, zastanawiamy się, czy wszystkie dzieci bierzemy, czy może je na kogoś zostawimy, bo się nie zmieści.
Więc teraz prosimy o modlitwę, to jest tyle małżeństw, macie taką wiarę, potrzebujemy busa, tak. Więc się modlimy.
I zawsze na koniec miesiąca mamy zero. Jakby nie mamy nic odłożone, ale niczego nam nie brakuje. Naprawdę Pan Bóg się mocno o nas troszczy. Mam mnóstwo jakichś przykładów, ale nie bójcie się też oddać Panu Bogu tą sprawę finansów. Może właśnie żyjecie w jakiejś takiej, wiecie, matni kredytu, że tu trzeba spłacić, tu wszystko taka gonitwa. oddaj to Panu Bogu. On się o wszystko zatroszy. Naprawdę Pan Bóg zna się na finansach. Naprawdę On wie, co ma robić. Nie bójmy się tego, żeby Mu to zaufać.
I tak. Też... No nie, że chcę powiedzieć, że on naprawdę jest dobry. Wiecie, jestem taka prosta dziewczyna. Mi to ludzie mówią, Isia, to jest taka prosta swoja dziewczyna. Mówię, dzięki, dzięki. Ale wiecie, kiedyś na konferencji powiedziałam, słuchajcie, ja bym chciała mieć torebeczkę Michaela Korsa, nie? Torebka Michaela Korsa z 3,5 tysiąca. No i jakaś kobieta do mnie, pani Igo, ja mam dla pani taką torebeczkę. Ja mówię, kobito, nie chcę, już jedną dostałam. Nie, słuchajcie, ostatnio przychodzi do nas paczka, 3 torebki Michaela Korsa, nie? Oczywiście już je rozdałam. Słuchajcie, jedziemy teraz, głosimy do Bielska. Chłopak patrzy, nie, macie złe okulary, nie, trzeba nowe i w ogóle nie, ty masz w ogóle porysowane, nie, słuchajcie, mamy w ogóle baj Lewandowscy, najlepsze okulary i tak dalej. I ciągle coś Pan Bóg nam daje, ciągle marzymy o czymś i Pan Bóg to wpisuje, mówi jestem, ja twój plan zabezpieczam. To nie chodzi o to, że Pan Bóg, wiecie, każde nasze marzenie o tak sobie spełnia, ale chodzi o to, że stań przed Nim w prawdzie. Panie Boże, ja Ciebie potrzebuję, ja Ci to oddaję. Daj mi tą hojność. Czy jestem hojny? Najpierw na modlitwie dla Boga, ale też hojny dla innych.
To, co możemy dać najpiękniejszego naszym dzieciom, to naszą relację małżeńską. To jest właśnie, my myślimy, kursy angielski, balet, francuski, skrzypce. Sprawmy, żeby nasze dzieci były dobrymi ludźmi. One myślę, że jak będą potrzebowały angielskiego, oczywiście to jest ważne, ja nie mówię, że teraz nie wysyłajmy gdzieś na dodatkowe zajęcia, ale żebyśmy wiedzieli, że my jako rodzice mamy wszystkim nasze dzieci wychować, że one są nadane na pewną chwilę, na pewien czas, żebyśmy jak najwięcej dali im tej wartości miłości.
I tu już przejdziemy do końca. Rodzina to jest wielka siła, wiele bitew, słuchajcie, nie mamy rozwiązań na wiele pytań, tak, ale wiele bitew jakby toczymy na kolanach, po prostu się modlimy. I na sam koniec, słuchajcie, to już było,
Tu jest co innego, skarżasz.
Okej. I tutaj, nie, to cofniemy, tylko...
To nie ja.
Okej. Słuchajcie, chcę powiedzieć,
to znaczy, że mamy kończyć.
Tak, Bóg jest dobry, słuchajcie, i bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby oddawać Mu wszystko, a nasze małżeństwa będą piękne. Marzymy o tym, że ze Świdnicy wyjadą małżeństwa, które będą inspirować innych, że będziemy mieli w sobie dużo luzu, dużo radości, że ktoś zobaczy, co za ryjki, radość spyska, tryska. Bardzo dobrze, tak ma być. Słuchajcie. Na koniec bardzo dziękujemy. Zapraszamy, słuchajcie, na naszego Facebooka. Nie, tam Instagram średnio działa, ale Facebook. Tam zobaczycie, gdzie jeździmy, gdzie głosimy. Bardzo prosimy o modlitwę, bo nieustannie jesteśmy w posłudze i tej modlitwy bardzo, bardzo potrzebujemy. Więc do tego bardzo Was zachęcamy. Można udostępniać dalej, gdzie jesteśmy, żeby też dobro się niosło. A na koniec się pomodlimy. Powstańmy. Mam nadzieję, że już trochę wzięliśmy, więc porządny buziak dla naszego współmałżonka.
Naszego.
Dobrze. Porządny przytulas. Na ręce nie trzeba brać, ale przytulas. O, dobrze. Jest poprawa.
To, co się będzie działo jutro.
Co to będzie jutro, dokładnie. Kochani, Panie Jezu, chcemy Cię uwielbiać. Ty jesteś dobrym Bogiem. Ja Cię uwielbiam za wszystkich organizatorów, kapłanów, tym, którzy nam tu służą, za wszystkich prelegentów. Ja Cię uwielbiam za każde małżeństwo, które wezwałeś tutaj po imieniu, bo Ty chciałeś otworzyć nasze serca, nasze uszy na Twoją miłość. A za to, co otrzymaliśmy, za to, że jesteś tak dobry. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Serdeczny Bóg zapłać, szczęść Boże.